Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już gość Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Brytyjski tygodnik Economist umieścił nasz kraj na 6. miejscu w rankingu państw, w których gospodarki najlepiej poradziły sobie z pandemią, przynajmniej do tej pory, bo pandemia trwa. Kryteria brane pod uwagę to wzrost PKB i dochodów gospodarstw domowych, kondycja giełdy, wydatki na inwestycje, zadłużenie państwa. Na czele listy znalazły się kolejno Dania, Słowenia, Szwecja, Norwegia i Chile, ex aequo z Polską, Irlandia. Najgorzej wypadły Japonia, Wielka Brytania i na ostatnim miejscu Hiszpania. I to informacja dobra, optymistyczna w tym natłoku różnych złych informacji dookoła. Jakie szanse na to, że uda się utrzymać dość wysoką pozycję w tym rankingu za obecny rok, gdybyśmy tak mogli troszkę pomyśleć, jak to wszystko może się przedstawiać w tym roku gospodarczo w naszym kraju?
No ja myślę, że szansa na utrzymanie dość wysokiej pozycji będzie znacząca. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na taką kwestię związaną bardziej z marketingiem czy postrzeganiem. Pani redaktor przytoczyła tutaj...
No chciałam pytać potem o wartości dodane, więc z tej informacji, która idzie w świat.
Tutaj są twarde dane, to znaczy to nie jest, że ktoś usiadł i wymyślił, tylko badano konkretne wskaźniki ekonomiczne. Jeżeli to zestawienie porówna się teraz z tym, co my na co dzień słyszymy, czy jaka jest czasami atmosfera w mediach społecznościowych, czy w naszych rozmowach między sobą, to się okazuje, że to jakby były dwa różne światy.
No właśnie.
Jednak patrząc obiektywnie, czyli przez pryzmat wskaźników, twardych wskaźników gospodarczych, okazuje się, że radzimy sobie bardzo dobrze z tą pandemią. Ja bym jeszcze dołożył jedną rzecz, która mnie niepokoiła bardzo długo, a mianowicie słabnącego złotego. Natomiast jeżeli się popatrzy dokładnie na te wykresy, to od pewnego czasu, od kilkunastu dni złoty się umacnia. Może to nie jest gwałtowne umacnianie się, ale taki trend dość wyraźny, dość jednoznaczny. Więc tutaj też te nasze obawy związane z kosztami na przykład wyjazdów, ale też ma to przełożenie na wysokość rat kredytów walutowych. Tutaj będą pewne pozytywne zjawiska, więc tak po prostu cieszmy się, ale też nauczmy się doceniać te twarde dane, nie tylko zwracajmy uwagę na nasze takie obawy, które gdzieś tam w nas tkwią, czy jakąś taką atmosferę z niektórych mediów, czy to, co się dzieje w mediach społecznościowych. Z polską gospodarką jest naprawdę nieźle.
Mm-hmm. Adam Protasiuk?
No cóż, życie już mnie nauczyło, że do rankingu zawsze trzeba podchodzić z dużą dozą ostrożności. Jest to jeden z kolejnych jakichś rankingów, który obejmował 23 państwa wybrane. Nie wiem, według jakiego klucza 23 państw, czy to nie jest porównanie ani europejskie, ani światowe, tylko wybrano jakieś 23 państw i je w jakiś sposób sklasyfikowano, więc to jest jakby jedna taka uwaga. Druga kwestia to jest taka, że to nie jest to, że gospodarka radzi sobie z pandemią jako pandemią, tylko no, to są wskaźniki gospodarcze w okresie pandemii, tak? Czyli to, żebyśmy sobie też to dobrze zdefiniowali. Natomiast rzeczywiście no, wskaźniki są, to co przedmówca powiedział, wskaźniki są takie, jakie są i one są niekwestionowane, natomiast do tych wskaźników zawsze trzeba podchodzić z pewną dozą jak gdyby, no, podejścia takiego jak do każdej statystyki, tak? PKB w mojej ocenie, i to już miałem okazję nieraz w tym miejscu na to zwracać uwagę, przefałszowuje sytuację, bo to nie jest wskaźnik bogacenia się, to jest bogactwa naszego, to jest wskaźnik, że coś wzrosło, coś spadło w jakimś tam ujęciu statystycznym i tylko tak do tego podchodzę. Natomiast jeżeli mówimy, my jesteśmy krajem, którego gospodarka jest ciągle przemysłowa, tak? Czyli to jest produkcja przemysłowa, to PKB, które my wypracowujemy jest elementem gospodarki europejskiej i korzyści z tego tak sklasyfikowanego PKP w znacznej większości są beneficjentem tego wzrostu, są kraje Unii Europejskiej głównie, które u nas lokują tą produkcję przemysłową, więc to jest chociażby ten element pokazuje, że musimy do tych statystyk podchodzić z pewną dozą ostrożności.
Mm-hmm. Ja nie chcę wchodzić w taką głęboką polemikę. Ja się zgadzam, że PKB to jest taki globalny wskaźnik pokazujący globalną wartość, ale tak jak się mówi o demokracji, że ma wiele wad, to nikt nie wymyślił nic lepszego. Tak samo trzeba powiedzieć o tym wskaźniku PKB. Oczywiście on pewne rzeczy, on nie pokazuje, jak rozkłada się bogactwo narodów na przykład. Natomiast jako wskaźnik obiektywny pewnej siły gospodarki, a przede wszystkim pewnych trendów, które następują, no jest jednak bardzo użyteczny i tego, że to PKB nam rośnie, to naprawdę nie musimy się wstydzić.
A jakie wartości dodane z takiej informacji, która idzie w świat? No pojawiła się w brytyjskim tygodniku czytanym, więc czy to będzie miało jakieś znaczenie w przyszłości dla inwestorów, którzy na przykład, biorąc pod uwagę, że pandemia wpłynęła na zerwane łańcuchy dostaw, będą chcieli przenosić produkcję z krajów, z Chin, z Dalekiego Wschodu, bliżej nas, bliżej siebie do Europy. Jaka jest szansa, że to wpłynie na to, że te inwestycje będą lokowane na przykład u nas? I co my jeszcze musimy zrobić, żeby zawalczyć o te inwestycje?
Pani redaktor, ja odpowiem trochę żartobliwie. To, żeby oceniać gospodarkę poszczególnych państw, ich kondycję, nie jest potrzebne zestawienie w jakiejkolwiek gazecie, tak?
To znaczy no tak, inwestorzy, ale PR ma znaczenie też w dzisiejszych czasach, bardzo duże.
Oczywiście, natomiast menedżerowie, inwestorzy doskonale wiedzą, jak wygląda światowa gospodarka, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest niebezpiecznie, więc to ma rzeczywiście znaczenie wizerunkowe. Natomiast ja myślę, że takie decyzje, w którym kierunku przenosić inwestycje, gdzie je lokować, one zapadają niezależnie od takich publikacji. Natomiast absolutnie takie publikacje nie szkodzą, wręcz przeciwnie, one mogą jakby ugruntowywać te decyzje, które zapadają niezależnie od wszystkiego. Ja przypomnę, pod względem inwestycji jest dobrze, te inwestycje zagraniczne do Polski płyną. My oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że możemy zrobić więcej, czego ja bym oczekiwał więcej stałości czy przewidywalności zmian prawnych. Tak? Z mojego punktu widzenia to jest ważniejsze niż to, w jaki sposób ktoś nas opisuje, czy jakieś tam dane po przecinku, jak wyglądają. Natomiast też powiedzmy sobie szczerze, sytuacja na rynku pracy może zacząć być barierą. Pierwszy raz chyba mówimy o takiej sytuacji, dlatego że w Polsce wcale nie jest tak łatwo o pracowników, jak było jeszcze kilkanaście lat temu. Rzeczywiście firmy mówią, że szukają specjalistów, mają z tym kłopot, więc myślę, że jeżeli coś możemy zrobić po to, żeby ściągać inwestycje, to maksymalnie upraszczać na przykład procedury dopuszczające obywateli Ukrainy do pracy czy obywateli Białorusi do pracy. Tu jest bardzo dużo jeszcze do odrobienia, duża lekcja po naszej stronie. Upraszczajmy te procedury.
Mhm. Mi się natomiast wydaje, że tego typu ranking i zakwalifikowanie Polski w tym rankingu tyle może mieć znaczenie, może właśnie nie tyle na rynkach międzynarodowych, bo to, co pan redaktor powiedział, rzeczywiście to inaczej się do tego podchodzi. Natomiast na naszym rynku wewnętrznym, lokalnym, każda dzisiaj pozytywna informacja ma znaczenie, o ile się przebija w mediach. Bo wiemy doskonale, jaki dzisiaj jest klimat, tak? Czyli nasza dzisiaj świat, gospodarka przypomina trochę taki zburzony ocean, a my jesteśmy taką łódeczką, która jest miotana na tym oceanie przez różne siły i prądy. I tak mniej więcej dzisiaj wygląda nasz optymizm gospodarczy, tak? Czyli szanujmy każdą pozytywną informację, bo tych informacji pozytywnych rzeczywiście bardzo potrzebujemy jako przedsiębiorcy, bo pandemia i całość tych informacji około pandemicznych no niestety trochę zaczyna nas przytłaczać, co ma już swój wymiar chociażby w tym wskaźniku wydatków na inwestycje, które spadły u nas o 7%. I trzeba dbać o to, żeby ten wskaźnik się nie pogłębiał.
Mm-hmm. Zmieniamy troszeczkę temat. Będzie zwiększone wsparcie dla księgowych, między innymi przez webinaria z ekspertami resortu finansów, rozszerzenie bazy wiedzy o konkretne rozwiązania reformy podatkowej w ramach Polskiego Nowego Ładu, a także porady dla obywateli w urzędach skarbowych. To w środę zapowiadał rzecznik rządu Piotr Miller. Rozszerzany jest także przewodnik po reformie, który zawiera odpowiedzi na wątpliwości i pytania, jakie pojawiają się na bieżąco. No, mówiliśmy o stopniu komplikacji naszego prawa. Prawo podatkowe miało być prościej. Chyba nie wyszło tym razem.
Jest takie powiedzenie czy założenie, że żeby podatki dobrze funkcjonowały, to po pierwsze muszą być zrozumiałe przez osoby, które je płacą, po drugie muszą być proste w poborze, a po trzecie muszą być trudne, musi być kłopot z unikaniem płacenia tego podatku, czyli muszą gwarantować to, że jest wysoka ściągalność. No i myślę, że tutaj zawiodły dwa pierwsze elementy, to znaczy bardzo wiele osób nie było w stanie wyliczyć czy przewidzieć, jak będzie wyglądała ich sytuacja podatkowa, ile stracą, ile zyskają. I tu jest rzeczywiście kłopot. Osoby, które liczyły, że trochę zyskają na Polskim Ładzie, nagle się okazuje, że dostają mniej pieniędzy, więc to jest problem. I to jest problem komunikacyjny.
No właśnie.
Jak teraz wytłumaczyć tym osobom, czy jak odkręcić tą sytuację? Ja tutaj, prawdę powiedziawszy, Ministerstwu Finansów nie zazdroszczę. Coś poszło nie tak. Co poszło nie tak, no to chyba się dopiero z czasem przekonamy. Przy okazji połowa Polski się dowiedziała, że nauczyciele dostają pensje z góry, co jest pewnym zaskoczeniem, bo większość z nas jednak dostaje po przepracowanym miesiącu, a nie przed nim. No ale to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast czy te webinaria, czy te spotkania, czy one coś zmienią? No to jest tak naprawdę naprawianie pewnego błędu, czy naprawianie pewnej złej sytuacji, która już zaistniała, tak? I teraz pytanie, czy można to było zrobić szybciej. No trzeba to było zrobić szybciej, trzeba się było lepiej do tego przygotować. Natomiast cała zmiana jest bardzo skomplikowaną zmianą. Być może za szybko ją wdrażano i to jest wniosek tak naprawdę na przyszłość. Wszystkie wielkie, potężne zmiany, które są wdrażane, trzeba wdrażać w taki sposób, żeby nie robić tego w nadmiernym pośpiechu. Być może ja rozumiem intencje rządzących i ja nawet mogę się zgadzać z kilkoma rzeczami, które są w Polskim Ładzie zapisane, czy z większością tych rzeczy, ale po prostu być może trzeba było to wdrażać od 2023 roku, bo to jest rzeczywiście zmiana fundamentalna i widać, że pewne sytuacje, których się obawialiśmy, rzeczywiście zaistniały. Być może na te szkolenia, na te wszystkie spotkania było za mało czasu.
No to cóż, ja mogę to powiedzieć. Przedsiębiorcy są przerażeni tym Polskim Ładem, czy zmianami podatkowymi, systemowymi, które są tam wprowadzane. Na pewno będzie źle, na pewno będzie wiele, wiele problemów. Niestety musimy się przygotować na to, że te zmiany będą musiały być legislacyjne wielokrotnie jeszcze wprowadzane, uściślane. I to jest trochę taka sytuacja, że mieliśmy budynek, który był wielokrotnie przebudowywany, na który nie było jasnej dokumentacji technicznej i zamiast stworzyć najpierw inwentaryzację, dokonać istotnych zmian tych fundamentalnych w tym budynku, wprowadzono kolejne, próbuje się wprowadzać kolejne zmiany na te błędne, które były systemowe, błędy systemowe, które dotychczas funkcjonowały. To nie może przynieść pozytywnego efektu. To może tylko skumulować jeszcze więcej problemów, bo to jest dodawanie do systemu, który przynosił błędy, dodajemy kolejne błędy, do kolejne problemy interpretacyjne, nieścisłości, bo życie nie jest proste. Życie zawsze jest bardzo, bardzo skomplikowane. I teraz w tej dzisiejszej sytuacji przedsiębiorcy, bo ja głównie patrzę, już nie patrzę na społeczeństwo jako coś, ale jako na przedsiębiorcy, no są znowu skazani na to, że zamiast dbać o gospodarkę, zamiast dbać o rozwój gospodarczy, o miejsca pracy, o swój biznes, będą musieli się zajmować sprawami, które de facto powinny być gdzieś tam 5-6 wagi, czyli nieistotne z perspektywy ich czasu, czasu, który powinien być poświęcany na co dzień. To jest tragedia, to jest naprawdę... Tak jak rozmawiamy, no to wszyscy są po prostu przerażeni tą niewiedzą, co będzie, a z drugiej strony świadomością, że na pewno dobrze nie będzie.
No potrzebna jest kompleksowa akcja informacyjna, to na pewno wszyscy się Państwo zgodzą. Ja spotkałam się, rozmawiając z wieloma osobami, z opiniami, z których wynika, że ludzie się po prostu pogubili i na przykład pomylili kwotę wolną od podatku z ulgą dla klasy średniej i wychodzili z założenia, że złożenie PIT-u 2, o którym szczerze mówiąc, ja się też dowiedziałam właściwie kilka dni temu tak naprawdę. Zdam sobie sprawę, że jest potrzebny. Nawet nie wiedziałam, że go kiedyś podpisałam. Uważają, że właśnie złożenie tego PIT-u 2 jest równoznaczne ze zgodą na ulgę dla klasy średniej. Więc jeżeli dochodzi do takich sytuacji, a rozmawiam naprawdę z ludźmi, którzy się interesują i ekonomią, i rzeczywistością wokół nich, no to znaczy, że naprawdę zawiodła informacja.
Zawiodła informacja, ale tu jest jeszcze jeden element. Ten nowy system jest bardziej skomplikowany. To znaczy w poprzednim systemie konstrukcja ulg, coś odliczamy od przychodu, coś odliczamy od podatku, to było już w pewien sposób, byliśmy nauczeni tego, jak to funkcjonuje. Natomiast w tym systemie rzeczywiście ta ulga dla klasy średniej, ja też powiem jedną rzecz, ulga jest dość niebezpieczną ulgą, bo jeżeli się okaże, że ktoś przekroczy limit tej ulgi, to potem będzie musiał zapłacić za to, że z tej ulgi korzystał.
I podobnie, jeżeli się okaże, że po drodze się jednak nie załapie na tę ulgę, no bo na przykład się rozchorował i bardzo długo chorował, co wpłynęło istotnie na obniżenie.
Tak, poziom przychodów. To nie dotyczy etatowców, natomiast innych osób może dotyczyć. I tutaj jest wiele takich nowych elementów, zmiennych elementów, które rzeczywiście powodują, że trzeba to wszystko przeliczyć i przeliczać. Ja na przykład podam taki przykład, który mnie osobiście zawsze interesował. Były dwie sprzeczne interpretacje, czy ulga dla klasy średniej podlega rozliczeniu między małżonkami w momencie, kiedy następuje wspólne rozliczenie.
No właśnie, zwłaszcza jeśli jeden z małżonków nie pracuje na przykład i nie ma dochodów.
I w pierwszej wersji było tak, że można wtedy korzystać z tej ulgi, ale potem pojawiły się publikacje, że wcale to nie jest pewne. Potem Ministerstwo Finansów pisało, że jednak tak, będzie można z tego korzystać, co wywoływało z kolei głosy polemiczne gdzie indziej. Więc naprawdę było dużo takiego zamieszania. I jeszcze raz powtórzę, tak ważną, tak głęboką zmianę dotyczącą tak wielu osób trzeba wprowadzać wolniej. Dłuższe vacatio legis, czyli ten okres, kiedy przepisy dopiero będą wchodzić w życie, kiedy jest jakby odroczone wejście przepisów i byłyby stosowane później. 1 stycznia 2023 to by było idealne wejście Polskiego Ładu, dzisiaj to widzimy, a tak no, trzeba łatać te dziury, które powstały.
Mm-hmm. Adam Protasiuk?
No cóż, ja chciałbym jeszcze poddać jeszcze jedną kwestię tutaj dorzucić. W jakich czasach przyszło nam żyć? My zamiast koncentrować się na systemie takim, który jest logiczny i spójny, musimy funkcjonować w systemie, który składa się z różnych tarcz, ulg, jakichś dodatków i tak dalej, czyli naprawdę konia z rzędem dzisiaj temu, kto nie jest powiedzmy zawodowo zaangażowany w te procesy podatkowe szeroko rozumiane, żeby zrozumiał ten system. I teraz jeżeli zejdziemy na poziom tak przedsiębiorcy, to w jaki sposób ten przedsiębiorca ma funkcjonować i prowadzić swoją, bezpiecznie swoją działalność gospodarczą, jeżeli tak jak sygnały, które do nas docierają, księgowy mówi w ten sposób, że on nie bierze dzisiaj odpowiedzialności jakiejkolwiek za deklaracje składane przez przedsiębiorcę i oczekuje, że to przedsiębiorca będzie ponosił, będzie wszystko podpisywał, bo on nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności. Pomijam kwestię, że pojawiły się już wnioski o podwyżki kosztów funkcjonowania księgowości w przedsiębiorstwie. Czyli no, nie dość, że mamy problemy z cenami energii, gazu i tak dalej, i tak dalej. Nie dość, że mamy problemy jako przedsiębiorcy ze wzrostem, z presją pracowników, ze wzrostem wynagrodzeń. To dodatkowo jeszcze mamy taki galimatias, który powoduje, że prowadzenie tej działalności gospodarczej w pewnym momencie staje się wręcz chyba niemożliwe.
Nie, no panie Adamie, jednak nie wpadajmy w takie, że staje się niemożliwe. To jest kłopot, rzeczywiście to trzeba wyjaśnić, trzeba z tego wyjść. Z drugiej strony popatrzmy na to trochę optymistycznie, jest 7 stycznia, tak? Rzeczywiście nie powinno być takiego zamieszania i w ogóle na ten temat nie dyskutujmy. Natomiast mówienie 7 stycznia, że niemożliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, to jest, pan wybaczy, ale teza publicystyczna i przerysowana.
A my no tak. Zmieniamy temat. Wspólnota mieszkaniowa, zostało nam kilka minut, nie może zakazać najmu krótkoterminowego, uznał Sąd Najwyższy, o czym poinformował dziennik Gazeta Prawna, a dotyczy to sprawy z 2016 roku, kiedy wspólnota mieszkaniowa w jednym z miast turystycznych wyłączyła możliwość wykorzystania lokali znajdujących się w budynku wspólnoty na cele pensjonatowe, jak również wynajmu krótkoterminowego. No i okazuje się teraz, że robić tego nie może. I pytanie do panów, jak pogodzić interesy mieszkańców danego budynku z interesami właścicieli mieszkań na wynajem w tym samym budynku? Bo ja się wcale tym ludziom, którzy tam mieszkają, nie dziwię, że denerwują ich wieczne imprezy w takich właśnie mieszkaniach wynajmowanych krótkoterminowo, że turyści, którzy przyjeżdżają, nie dbają o wspólną tkankę mieszkaniową, nie dbają o klatkę schodową, niszczą ją i są różne rodzaju awantury i scysje. Co z tym można zrobić?
Mnie to też bardzo niepokoi. Mi się nie podoba to orzeczenie Sądu Najwyższego z dwóch przyczyn. Dlatego, że ono odbiera jakiekolwiek kompetencje wspólnotom mieszkaniowym. Tak, tam jest Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli ustawa na coś wspólnocie nie pozwala, to wspólnota tego nie może i to musi być wprost wyrażone. Ale to też oznacza, że samorząd nic nie może zrobić, że uchwałą Rady Miasta czy Rady Gminy nie można wprowadzić jakieś regulacji, które by porządkowały ten rynek. Tak? Jeżeli ktoś wynajmuje krótkoterminowo i pilnuje porządku i jest cisza, spokój i przyjeżdżają prawdziwi turyści, to nie ma żadnego problemu. Natomiast jest pytanie, co zrobić z tymi turystopijakami, tak? Nad którymi nikt czasami nie panuje.
No i to jest problem w Gdańsku Głównym na przykład, nad Motławą.
Ale w Sopocie, w wielu miejscach dokładnie. I to jest zła sytuacja, że wspólnoty mieszkaniowe, czy spółdzielnie mieszkaniowe, czy samorządy nie mogą z tym nic zrobić.
I tutaj
Sąd Najwyższy
kropka...
tak bardzo literalnie potraktował przepisy.
Adam Protasiuk, ostatnie zdanie.
No cóż, najem krótkoterminowy pojawił się w naszej przestrzeni niedawno i on musi znaleźć swoje miejsce i na to muszą się nałożyć zmiany legislacyjne, których do tej pory nie wdrożono niestety.
Czyli prawo nie nadąża za życiem. Bardzo panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego i Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Program realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Udanego, miłego, zdrowego weekendu.